W ramach prezentowania nowoczesnych stron naszego regionu wybierzemy się dziś tam, gdzie produkowane są kawałki ludzkiego ciała. Bynajmniej nie jest to laboratorium doktora Frankensteina i nie w Ząbkowicach Śląskich, a w poważnej uczelni w Bielsku Białej. Zresztą o wszystkim będzie w relacji Jarosława Krajewskiego.
Nowoczesny Śląsk.
Plan jest taki. Pacjent z ubytkiem na przykład nosa trafia do gabinetu lekarskiego. Lekarz skanuje na miejscu ubytek, trójwymiarowy zapis braku trafia do drukarki 3D, niczym teraz plik PDF do zwykłej drukarki. Wydrukowany detal jest albo wszczepiony pacjentowi jako implant, bądź służy też jako stelaż do hodowli naturalnej tkanki pacjenta. Science fiction? Tak, tylko że to naprawdę się dzieje. W Laboratorium Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej umówiłem się na nagranie z panią profesor Izabelą Reiser z Katedry Podstaw Budowy Maszyn z Zakładu Inżynierii Materiałowej, by opowiedziała mi o tym projekcie. Rozmawialiśmy w tle pracującej już drukarki 3D.
Chcielibyśmy w ramach projektu wytworzyć materiały, które nadawałyby się do zastępowania generalnie ubytków nosa. Są to materiały biodegradowalne, bioresorbowalne, czyli takie, które po spełnieniu swojej funkcji są w stanie się wchłonąć w organizm, czyli można powiedzieć, że zniknąć w tym organizmie. Oczywiście materiały są odpowiednio modyfikowane, ponieważ chcemy wytworzyć materiały, które będą bioaktywne, czyli nie tylko będą stanowić rusztowanie dla przyszłej tkanki chrzęstnej, ale będą również stymulować tkankę jak gdyby do szybszego wzrostu, szybszej regeneracji, czy będą stymulować komórki posadzone na takim podłożu do szybszego wzrostu. I w związku z tym chcemy modyfikować te nasze materiały różnymi lekami, różnymi bioaktywnymi cząstkami, które właśnie mają sprzyjać szybszej regeneracji tkanki.
Co dzieje się w tym ciemnym pudełku tam obok nas, które słyszymy?
W tym ciemnym urządzeniu, czyli w drukarce 3D, drukuje się trójwymiarowy element, który zostanie wykorzystywany do budowania tutaj robionej przez naszych naukowców drukarki właśnie dla potrzeb wytwarzania takich trójwymiarowych podłoży tkankowych.
Czy to nie jest jeszcze za niskie zaawansowanie drukarek 3D do tak poważnego projektu, jeśli chodzi o zdrowie, o implantację, czy już tak?
Przyznam się szczerze, że jest to trudne pytanie, ponieważ są różnego rodzaju technologie druku 3D. Oczywiście obecnie na rynku dostępne są już materiały w postaci filamentów, z których można drukować biomateriały, czyli materiały, które wszczepia się do organizmu człowieka. Natomiast naukowcy cały czas pracują nad udoskonaleniem takich materiałów właśnie poprzez modyfikacje różnymi dodatkami, różnymi bioaktywnymi cząstkami i takimi również wytwarzaniem takich materiałów zajmujemy się tutaj w naszym laboratorium. To jest jak gdyby jedna strona projektu. Natomiast próbujemy również zmodyfikować samą drukarkę 3D. Właśnie po to, żeby była łatwiejsza w obsłudze dla chirurgów plastycznych, czy też dla laryngologów, którzy później będą drukować takie implanty do rekonstrukcji chrząstki nosa. Do tej pory nie ma takiego materiału, który, tak jak już wspomniałam, spełniałby wszystkie wymagania i nadawałby się w 100% do regeneracji tkanki chrzęstnej. Dlatego nad takim materiałem pracujemy. W ogóle tkanka chrzęstna jest takim, można powiedzieć, troszeczkę trudnym rodzajem tkanki, ponieważ jest ona słabo unaczyniona, ma słaby metabolizm komórkowy i w związku z tym ta regeneracja tkanki nie zachodzi tak jak w przypadku kości, nie? Że kość jak nam się złamie, jesteśmy w stanie ją złożyć i nam się zrośnie. Natomiast tutaj można powiedzieć, że taką alternatywą dla leczenia, żeby nie stosować elementów chrząstki pobranych z innych miejsc, bo to również prowadzi do uszkodzenia tkanek pacjenta i do dłuższego procesu rehabilitacji. W związku z tym można powiedzieć, że taką alternatywą są metody inżynierii tkankowej. Inżynieria tkankowa, czyli budowanie tkanek w laboratorium, polega ona na tym, że na odpowiednio przygotowanym podłożu materiale sadzone są komórki własne pacjenta, czyli chondrocyty pobrane od pacjenta. I oczywiście to podłoże musi posiadać odpowiednie wymagania, musi być porowate, żeby te komórki mogły się właściwie rozrastać. I oczywiście po spełnieniu swojej funkcji dobrze by było, żeby otworzyła nam się tkanka, natomiast sam materiał, czyli to podłoże, które zastosowaliśmy, znika, czyli zostaje rozpuszczone w organizmie. I wtedy można powiedzieć, że mamy materiał własny pacjenta, bo komórki były pobrane od pacjenta, czyli tutaj nie mamy ryzyka odrzucenia takiego materiału. Natomiast tak jak powiedziałam, samo podłoże musi spełniać określone wymagania i my właśnie pracujemy nad tym, żeby taki materiał był jak najbardziej dostosowany do tego, żeby w przyszłości można było na nim posadzić komórki i odbudować tkankę chrzęstną.
Czy można powiedzieć, że już go macie, taki materiał?
Mamy kilka materiałów, ale nie są one jeszcze dopracowane w 100%. Także cały czas pracujemy, cały czas modyfikujemy troszeczkę właściwości, żeby otrzymać ten wyrób finalny. Jeszcze zostało nam troszeczkę czasu do końca projektu i myślę, że do końca projektu wytworzymy taki materiał, który będzie spełniał te wszystkie wymagania.
To dlatego, kiedy spotkaliśmy się pierwszy raz, pracowała Pani na żywej ludzkiej tkance.
Żywa ludzka tkanka dla nas stanowiła materiał odniesienia. Chcieliśmy zbadać jak gdyby żywą tkankę, żeby móc wytwarzać materiał, który będzie posiadał dokładnie albo bardzo zbliżone właściwości.
Drukarka 3D wydrukuje ów stelaż, naturalne komórki go obrosną, a następnie wprowadzone ciało obce zostanie zaabsorbowane przez ciało pacjenta, rozpuści się, zniknie. Czy zdają sobie Państwo sprawę, jakie to niesie ze sobą możliwości? Zwłaszcza, że ta technologia nie ma trafić do jakichś instytutów kosmicznych, a do każdej niemal przychodni. A skoro można przebudować nos, to i inne, czasem twardsze, czasem bardziej miękkie ludzkie podzespoły. Doktor inżynier Marcin Sidzina, adiunkt w Zakładzie Mechatroniki, również zaangażowany w ten projekt badawczy, przyznaje, stworzenie materiału do implantacji to jeden problem, drugi, równie poważny, to opracowanie doskonałej maszyny, drukarki, która będzie go idealnie kształtować.
W naszym projekcie do pierwszą podstawową rzeczą jest właśnie wynalezienie czy wytworzenie takiego specjalnego materiału, który w tym wypadku będzie w postaci tak zwanej kompozytowej, czyli materiału kompozytowego, a drugim tak jakby procesem już tej strony, można powiedzieć, automatyzacji jest sposób jego wytwarzania i wprowadzenia go do ogólnego użytku. Czyli chcemy znaleźć pewną taką drogę, czy już wykonać pewne urządzenia, dzięki którym będzie można swobodnie te materiały stosować w gabinetach, powiedzmy, lekarskich.
A no właśnie, czy ta powszechność, o której Pan wspomniał, czy to nie jest największa innowacyjność, że właściwie na najniższym szczeblu, w najprostszym gabinecie lekarz będzie miał wraz z pacjentem możliwość decydowania o rekonstrukcji pewnych tkanek, o zmienianiu ludzkiego ciała? Czy to nie brzmi za bardzo fantastycznie?
Na pewno brzmi to jako fantastyka, ale obecnie technologia, którą posiadamy, ona umożliwia nam zrobić pewne rzeczy w taki sposób, aby można było właśnie na miejscu działać, odpowiednio zaprojektować, oczywiście znając pewne narzędzia informatyczne czy projektowe, które się posiada. I w tym momencie za pomocą tej drukarki i specjalnego adaptera, który my tutaj projektujemy, wydrukować część, która później będzie już użyta przy tej rekonstrukcji.
Projekt jest bardziej rozbudowany, niż by się mogło wydawać. Część naukowców pracuje nad podłożami dla inżynierii tkankowej, inni zajmują się namnażaniem tkanek, jeszcze inni budowaniem drukarek, laboranci testują nowe kompozyty, zaangażowani są także studenci. Jak się okazuje, też bardzo się przydają, mówi profesor Izabela Reiser.
Studenci są integralną częścią projektu. W ogóle finansowanie zostało nam przyznane na stworzenie młodego interdyscyplinarnego zespołu naukowego, w którym właśnie będą zaangażowani studenci i doktoranci oraz młodzi pracownicy naukowi. Udało nam się taki zespół stworzyć. Są to studenci zarówno z automatyki i robotyki, jak i z mechaniki i z budowy maszyn. Obecnie również w projekt, ponieważ już przechodzimy do tego etapu, w którym testujemy nasze materiały na komórkę, więc tutaj już zostali też wprowadzeni studenci z Uniwersytetu Jagiellońskiego, z Wydziału Farmacji i prowadzą badania komórkowe na tych naszych wytworzonych materiałach. Sami studenci mają bardzo dużo ciekawych pomysłów, więc tutaj rola studentów jest nieoceniona. Służą pomocą w każdej chwili.
Ile czasu drukuje się mniej więcej, albo powinien się drukować nowy nos?
Znaczy myślę, że tutaj, czy to będzie 5 minut, czy 15 minut, to chyba nie ma żadnego znaczenia. No, ale myślę, że nawet gdyby to trwało pół dnia, to nie będzie jakiś taki problematyczny wynik.
Czy niebawem będzie można przyjść do własnej przychodni osiedlowej i zażyczyć sobie nowego nosa, ucha, biustu czy pośladków? Ktoś powie, może i tak, ale to bardzo odległa przyszłość. Doprawdy? Projekt badawczy kończy się w przyszłym roku, a pani profesor mówi, że wierzy, iż zrealizuje jego założenia w 100%. Plus kilka lat na wdrożenie go na rynku i gotowe. Zapewne wielu jest takich, którzy patrząc na siebie w lustrze, chcieliby zmienić to i owo. Może będą mogli to zrobić, korzystając z pracy profesor Reiser i doktora Sidziny, szybciej niż myślą.
Na razie na wymianę endoprotezy trzeba zaczekać około 16 lat, w dobrym przypadku, ale może dożyjemy takich czasów, że rzeczywiście przyjdziemy do przychodni i powiemy, że nie podoba nam się nasz nos i proszę to nam zmienić, to wszystko na NFZ na przykład. Kto wie. Co tu jeszcze ze spraw ważnych? Kolejna odsłona Nowoczesnego Śląska. Już za tydzień tę dzisiejszą wersję przedstawił Jarosław Krajewski i to rzeczy najważniejsze, które chciałem Państwu teraz przekazać. W Radiu Katowice Bonnie Tyler, 25 minut po 13:00.